Dzisiaj na początek majówki naszym gościem jest Daniel Kałuża. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Wracamy do Daniela, z którym zwiedziliśmy już 102 kraje świata, to tylko na początek. Potem byliśmy w Japonii, na prawie Ewereście, no i w piłkarskich podróżach, wtedy o mundialu w Rosji. I też opowiadałeś, jak to masz bilety na Euro 2020. No i to Euro 2020 stało się Euro 2021, ale chyba miałeś do Bilbao, a tam już nie będziemy grali. Co teraz? Wracasz do Rosji?
Myślę nad tym, bo dwa mecze w Sankt Petersburgu to brzmi atrakcyjnie, żeby tam pojechać i zobaczyć. Ale przecież jeżeli się nie chce jechać do Rosji, to Rosja może przyjechać do ciebie. Jest mecz w czerwcu we Wrocławiu, Polska-Rosja.
No właśnie, jest to rzeczywiście jakiś wybieg, daleko nie trzeba będzie jechać. No już wiemy, że paru kibiców się na to rzeczywiście załapie. Ale jest też tak, że skoro jesteś globtroterem, obieży światem, widać ewidentnie po naszych także poprzednich spotkaniach, że nie jesteś w stanie usiedzieć w miejscu, no to kiedy się rok temu zaczęła pandemia, to gdzie cię zastała w ogóle i co zrobiłeś w czasie globalnego lockdownu?
Siedziałem zamknięty, krótko mówiąc. Zastała mnie w Warszawie, bo pracuję w Warszawie, pracowałem wtedy w Warszawie. No i akurat tak wyszło, że zostałem na jednym miejscu bez większych podróży. Udało się ten czas spędzić zamknięty na szczęście z dziewczyną, więc jakoś mieliśmy się do kogo jak odezwać, ale było ciężko. Na początku najcięższe były dla mnie nawet te rzeczy typu abstrakcje, typu, że nie można wyjść do lasu, się przejść. To było coś, co mi niszczyło psychikę, bo potrzebowałem odpocząć w naturze, no ale z czasem się to wszystko jakoś tam poluzowało. No. Zdecydowanie w zeszłym roku mniej podróżu i dużo mniej. Też byłem mocno na pracy skupiony.
Ale nie wierzę, że wytrzymałeś cały rok bez podróżowania.
To też zależy, co to jest podróż, bo wsiąść na rower i pojechać gdzieś na 3 dni, no to jest inna sprawa niż pojechać gdzieś na parę tygodni. Więc miałem naprawdę w przeciągu ostatnich 12 miesięcy chyba jedną większą podróż tylko.
I gdzie to było?
Jeden z moich ukochanych krajów na świecie, czyli Turcja.
Czyli do Turcji da się pojechać, ale jak cię znam, to nie była to taka klasyczna wyprawa na wczasy all inclusive do jakiejś Antalii czy innego Bodrum.
Bardzo blisko, bo byłem w Antalii, tam leciałem. Więc odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy da się polecieć? Pamiętajmy, że te zasady zmieniają się z dnia na dzień, z godziny na godzinę i każdy kraj ma swoje osobne zasady. Więc to trzeba sprawdzać i się szykować na to, że i tak mogą ci na lotnisku powiedzieć, że jednak cię nie puszczają. Bo tak de facto miałem na powrocie, mimo że ale o tym jeszcze porozmawiamy. To więc jak zasadami. Druga rzecz, kiedy ja pojechałem 26 grudnia i zostałem tam do 18 stycznia, chociaż miałem wracać 3 dni wcześniej. No i trzecia rzecz, co robiłem, tak, nie siedziałem na tyłeczku, że tak to powiem, tylko robiłem ponad 1500 kilometrów na rowerze.
Rower wziąłeś ze sobą?
Rower ze sobą. Mój rower to już przejechał, nie wiem, no ale już myślę, że setki tysięcy kilometrów. Już polatał trochę po świecie. Nie jest ciężko wziąć ze sobą rower do samolotu. Kosztuje to chyba 30 euro, coś takiego, zależy od linii lotniczej.
No i składasz potem sobie rower w całość na lotnisku w Antalii i co, gdzie jedziesz?
No wsiadam na ten rower, miałem taki plan, pomyślałem, co bym chciał zrobić fizycznego, bo dawno nie robiłem takiego mocniejszego i, będzie dygresja, ale to jest fajna historia, którą opowiem, że na 15 lutego w tym roku zrobiłem sobie podróż, żeby uczyć, bo mój pies umarł nie tak dawno, napisałem mapą litery mojego psa, imienia mojego psa, czyli Lutien. I zrobiłem w 24 godziny, Janie, zgadnij ile kilometrów napisem. Idąc.
No nie wiem, w 24 godziny no, 50. Dobra, jedna.
Stówkę, 100 kilometrów. To byłem bardzo dumny z tego wyniku. Ale to taka dygresja mocno. Ale skąd się wziął w ogóle pomysł na tą Turcję? Siedziałem gdzieś tam w październiku z przyjacielem, który pojechał w czasie pandemii, gdzie ja siedziałem w Warszawie. On pojechał do Tajlandii. I zaraz przed tym wyjazdem, zaraz zanim się zaczęła pandemia, gdzieś to było koło stycznia, on mnie pytał, czy on ma tam jechać, bo on w życiu nie był aż tak daleko i co z tą pandemią? Mówię, co ty stary, jaka pandemia była, ptasia grypa, wszystko było, nic nie będzie. Biję się w pierś, bo byłem przekonany, że nic nie będzie. Mój przyjaciel utknął na pół roku w Tajlandii. No ale jak już wrócił po tym pół roku, coś tam rozmawialiśmy, że chcielibyśmy coś fajnego zrobić na Sylwestra. No i on powiedział, że on na Sylwestra ma zaproszenie w ogóle też, żeby jechać na parę miesięcy do Turcji i zostać tam u znajomych w domu, bo oni tak sobie robią objazdówkę, siedzą sobie w jednym miejscu dłużej i on ma taki pomysł. I mówię, kurczę, to wiesz, co ja zrobię? To ja też tam polecę, wezmę swój rower i zrobimy tak, nie wiem, gdzie ty z tych znajomych masz, ale tak zaplanuję trasę, żebyśmy na tego Sylwestra się spotkali. On nie pojechał, summa summarum, do tej Turcji. Ja pojechałem, ale wyobraź sobie, że tam fajnie mieć Facebooka, bo napisałem posta i parę osób się odezwało, znajomych, które właśnie były w Turcji. Odezwała się koleżanka, która też była w jakimś tam mieszkaniu ze znajomymi i całkowicie przypadkiem, tak mi wyszło, bo nie planowałem tej trasy konkretnie, tak mi wyszło, że spędziłem tam Sylwestra, akurat do niej przyjechałem Sylwestra i tak się okazało, że to mieszkanie to było to, do którego mój przyjaciel miał lecieć. Mm-hmm. Kompletnie przypadkiem takie przeznaczenie. No ale wysiadam sobie z tego lotniska i powiem ci, że tak bardzo nie wiedziałem, gdzie jadę, że myślałem, czy jadę w lewo, czy w prawo. Wiedziałem, że chcę przejechać z Antalii do Istanbulu, bo to było takie 1500 kilometrów, bardzo dużo historii po drodze, którą mogę sobie zobaczyć, ale bardziej tak na bieżąco. No i z tej Antalii to pierwsze, co zrobiłem, powiedziałem, mimo że Istanbul był na lewo, to mówię, chyba mam wystarczająco wiele dni, pojadę sobie na prawo. Bo co było na prawo? Na prawo było miasto o nazwie Aspendos z najlepiej zachowanym amfiteatrem rzymskim na świecie. Wiadomo, obiekt UNESCO. No i co? Daniel podjeżdża pod Aspendos i co się okazuje? Pandemia, zamknięte. Ale było zamknięte tylko chyba tam 2 dni w tygodniu. Mówię, dobra, wrócę kolejnego dnia. Wróciłem kolejnego dnia i było to jedno z najlepszych moich przeżyć na całej tej wyprawie, od razu drugiego dnia, ponieważ w tym Aspendosie, w tym wielkim amfiteatrze, zdjęcia na pewno wrzucę i filmy na wasz portal, byłem dosłownie jedyną osobą. Czyli miałem na całej tej wyprawie, zazwyczaj jak gdziekolwiek się pojawiałem, to miałem prywatne tury po prostu, jakby to było wynajęte tylko dla mnie. Do tego stopnia, że na tym amfiteatrze pozwoliłem sobie, na kilku amfiteatrach, które odwiedziłem, pozwoliłem sobie śpiewać. Nie jestem śpiewakiem, ale było to niesamowite wrażenie, jak mogłem słyszeć, jak dźwięcznie idzie mój głos po amfiteatrze na parę dziesiąt tysięcy ludzi.
To rzeczywiście trafiła ci się niezła gratka. To kogo w ogóle spotykałeś? Tylko miejscowych, czy byli też inni entuzjaści pandemicznych wyjazdów?
Zdarzali się inni entuzjaści, ale przede wszystkim miejscowych. No wiadomo, też zależy, gdzie się było, bo w Istambule było bardzo dużo ludzi, ale na całej mojej trasie bardzo mało. W ogóle żadnych problemów z hotelami, nic. Ale najwięcej, co mi sprawiło największą przyjemność, kogo spotykałem, to były tureckie psy. Bo tureckie psy to nie są psy właśnie jak w Bangkoku, w Tajlandii, czy gdzieś tam, że one potrafią być agresywne do człowieka i trzeba się kijem odganiać, bo tak bywa, szczególnie w nocy. Te psy to są wielkie pluchy, które po prostu są wygłodniałe, ale nie jedzenia, tylko czułości i pieszczot, bo nie mają turystów. Te psy zawsze, to widać, jak one podchodzą do człowieka, jak one machają ogonem, jakie one są szczęśliwe, ale po prostu potrzebowały czułości. I ja stanąłem na wysokości zadania. Codziennie głaskałem około 5-10 psów. To też mam wszystko na filmach, też jakieś tam na pewno rzucę. Zakochałem się w takiej ilości psów, że każdego chciałem wsiąść do domu na rower. No ale no nie dało rady. Więc to było najlepsze istoty, które spotykałem. No a poza tym bardzo dużo lokalsów. Spotkałem jednego pana, którego spotkałem w Mirze, czyli tam, skąd pochodzi Święty Mikołaj, który był strażnikiem. I okazało się, że prowadził w Katowicach kebab, więc mówił po polsku. Różnych ludzi można naprawdę spotkać. Spotykałem dużo, wiadomo, właścicieli różnych hoteli, czy tam ludzi pracujących i powiem ci, że ceny były no śmieszne, tak śmieszne ceny, że ja jeżdżąc sam potrafiłem płacić 30-35 zł za hotel ze śniadaniem.
No proszę, no. Czyli no. Opłacało się.
No nie, no było tak super tanio i tyle rzeczy do zobaczonych, bo no wiadomo, z jednej strony chciałem wyzwania, z drugiej strony chciałem piękne góry, a z trzeciej ja jestem fanatykiem historii, szczególnie rzymskiej. No i to jest miejsce na historię, szczególnie rzymską.
Jakie miejsca z tych amfiteatrów, poza tymi, które uderzyły cię swoją znakomitą akustyką, to jakie jeszcze zabytki i piękne miejsca, a także wspaniałe krajobrazy?
Nazwami, tak jak mówię, Aspendos. To jest miasto, które jest na górze, I oparto o tą górę, wiadomo, obiekt UNESCO, i też ma oparty o tą górę ten niesamowity amfiteatr. Tam nie głaskałem psa, czy tam psy też głaskałem, tam głaskałem kozę. Jak ten film po prostu wrzuca, jak ja się bawię z kozą, ona była tak świetna, to to. Aspendos przede wszystkim. Dalej. Babadag. To jest obok miejscowości, która się nazywa Fethiye. I Babadag to jest góra, która ma około 2000 metrów wysokości i można z niej skakać na paralotni. Niesamowite wrażenie, które absolutnie polecam. Dalej, Kimery. Kimery to jest miejsce, w którym spędziłem Sylwestra, dokładnie samą nockę, bo to jest wieczny ogień, który od tysięcy lat jest po prostu parędziesiąt, najlepiej tam mieć noc, jest parędziesiąt dziur, z których wydobywa się gaz, który samoistnie, nawet jak się go zgasi, na nowo się podpala. To nie są jakieś ogromne, wielometrowe ognie, ale kiełbaski można by usmażyć na nich. Więc to było bardzo ciekawe wrażenie na Sylwestra. Kimer. Góra Olimpos. Ale tutaj musimy być uważni, ponieważ Grecy, którzy tam mieszkali, gór Olimpos jest parędziesiąt. Ponieważ każdy Grek, który gdzieś mieszkał sobie 2000 lat temu i widział wielką górę, to mówi, o nie, to musi być Olimpos. Tu muszą być bogowie. Więc jest parędziesiąt tych gór Olimposów. Ale ten, o którym ja mówię, jest obok Himer, tam wjeżdża też kolejka, można tam sobie wejść. Dalej. Coś, co nie było historią rzymską, ale historią jeszcze wcześniejszą, właśnie z Lidii, z czasów licyjskich, to miasto, które się nazywa Dalian. Bo w Dalian jest sobie piękne, starożytne miasto, jest rzeka, a po drugiej stronie tej rzeki są wykute w skale licyjskie grobowce. One są tam z drugiego, czwartego wieku przed naszą erą. To po prostu zapiera dech w piersi patrzeć na te grobowce. Uważam, że to był chyba mój najlepszy dzień, który tam spędziłem. Te grobowce były trochę zamknięte, ja trochę sobie pod nie podszedłem. Dużą część tych grobowców, co jest niesamowite, jakby u nas leżało coś, co ma 2000 lat, to za przeproszeniem wszyscy byśmy na to sikali, no bo nie mamy takich rzeczy. Oni mają takiej historii tak wiele, że wiele takich 2000 grobowców, które mają ponad 2000 lat, leżą, niszczeją, można sobie do nich wejść normalnie. One nie są ogrodzone, nic tam nie ma. Więc robiło to wrażenie, że mogę sobie siąść w takim grobowcu, siąść na ławie, gdzie 2500 lat temu było położone ciało, wybudował to sobie jakiś król, jeszcze się na przykład zachowują jakieś, wyobraź sobie, freski namalowane, kolory jeszcze widać. 2500 lat. Więc to na pewno było niesamowite. Niesamowita była Troja, więc na Troję też się wybrałem. Troja nie była niesamowita tak bardzo z powodu samego tam punktu archeologicznego, bo to ciężko sobie wyobrazić naprawdę, co to wszystko jest. Ale myślę, że z takiej ważności historycznej, z tego, co tam dokonał Henryk Schliemann, że był archeologiem, amatorem i on się uparł, że tam będzie Troja i on tą Troję tam znalazł. Więc jeżeli by ktoś się wybierał do Troi, to koniecznie, koniecznie, koniecznie najpierw Muzeum Troi, które jest zaraz obok. I to powinno muzeum zająć 3/4 dnia, a chodzenie po samej Troi 1/4 dnia. Więc to było też niesamowite. Co dalej, myślę, takiego głównego? No na pewno już chyba sam Istanbul. No ale to już byłem 4 raz w Istanbule. Jest to jedno z moich ulubionych miast na świecie. Hagia Sofia, Kościół Mądrości Bożej. Już nie kościół, bo już teraz meczet na nowo. Ale Hagia Sofia jest moim ulubionym budynkiem na całym świecie. Bo wyobraź sobie, ona była zbudowana tam w połowie VI wieku przez Justyniana Wielkiego. Wyobraź sobie, jak długo ten budynek był największym budynkiem na świecie. Rok, 10, 100, jak myślisz?
No, kilkaset.
1000 lat. 1000 lat do wybudowania katedry w Sewilli to był największy budynek na świecie. I on dalej stoi, i on jest. I no... Nie chcę nadużywać słowa zapiera dech w piersi, ale to dokładnie to robi. Więc Hagia Sofia każdy powinien ją zobaczyć, bo widziałem dużo tak zwanych cudów świata i niektóre były takie, że nie wiem, byłem na Taj Mahalu i powiedziałem sobie, no ładne, ale jakoś tam nie wzdychałem ciężej przy tym. A taka Hagia Sofia to niszczy mi perspektywę, jak coś takiego może być tak pięknego. Więc na pewno to. I jeszcze w samym Istambule niesamowicie polecam mury miejskie, zbudowane przez tam Teodozjusza Wielkiego. Czemu? Te mury, wyobraź sobie, że Istambuł, wcześniej Konstantynopol, a wcześniej Bizancjum, to jest miasto, które w całej historii świata było najczęściej oblegane, bo jest w tak strategicznym miejscu. Było 34 razy oblegane przez różne wojska, z tego 22 razy same te mury, o których mówię, mury miejskiej Konstantynopola, i zaledwie dwa razy zostało zdobyte. Raz niestety przez naszych krzyżowców, chyba tam 1204, o ile się nie mylę, którzy przybyli na krucjatę walczyć z Arabami, ale przekupili ich Wenecjanie, żeby jednak może zdobyć Konstantynopol. Więc to my zniszczyliśmy Konstantynopol, my jako cywilizacja zachodnia, chociaż Polaków to tam nie było. No i później wiadomo, 1453, jak Turcy osmańscy zdobyli Konstantynopol. Ale te mury są po prostu od początku murów do końca murów, bo tam są trzy poziomy murów, jest 60 metrów odległości. 30 metrów wysokości jest różnicy. Te mury idą tam chyba na 7 kilometrów. Wieże są co 70 metrów, jest 96 wież ustawionych, które mają dodatkowe tam 20 metrów wysokości. No, najlepsze mury miejskie, najlepsze mury obronne, nie mówię o jakimś tam późnym średniowieczu, o jakimś mieście, fortyfikacje, ale mury miejskie, najlepiej zachowane i najlepsze mury miejskie na świecie, bez dwóch zdań. Więc człowiek na to patrzy i mówi sobie, no, byli przygotowani. No, ale nic nie trwa wiecznie, tempus fugit, takie rzeczy.
To prawda, że nic nie trwa wiecznie, ale w każdym wieku, w każdej okoliczności i w każdej przestrzeni trzeba też coś zjeść. I kiedy się jedzie 1500 kilometrów przez Turcję, to pewnie masz też jakiś prowiant taki, na który możesz liczyć w każdej okoliczności, ale podejrzewam, że również nie jesteś sobie w stanie odmówić lokalnych specjałów.
Tak, tak, zdecydowanie. Poza tym no, staram się, jak jadę rowerem, staram się minimalizować, przemyśleć każdy gram czegoś, który ze sobą biorę. Więc mam tam zawsze jakieś zapasowe batoniki czy coś. Ale w takich trasach często jem z supermarketów. Po prostu kupuję sobie jakieś kanapeczki, robię jakiś chlebek, sam sobie robię kanapki. Śniadania zazwyczaj miałem w hotelach, więc co mi tam zrobiono, to dostałem. Ale obiady rzeczywiście zatrzymywałem się zazwyczaj gdzieś w jakichś restauracjach, o ile były otwarte i o ile dawały mi jedzenie na wynos, bo były plusy podróżowania w pandemii, tak jak mówię, mało ludzi, tanio i wszystko dostępne, ale było też bardzo dużo minusów, bo mimo wszystko dużo miejsc było zamkniętych, miejsca turystyczne były zamknięte, w restauracjach tylko na wynos. No ja mam zawsze problem, jak gdzieś jeżdżę i co mam jeść po drodze, bo nie jem mięsa, nie jem ryby, nie jem kurczaka, które tam jest w tak dużej ilości rzeczy, dlatego no, raczej jem, co mi się uda złapać. Ale najczęściej w Turcji chyba jadłem, no w Niemczech jakoś nie, praktycznie każdego dnia, różne rodzaje tam pit, jakąś pitę z serem, pitę z warzywami i do tego jakieś sałatki. To był chyba mój taki codzienność. Chyba, że już byłem w jakiejś restauracji, w jakimś hotelu i robili mi coś specjalnie, czy Airbnb, czy Booking, robili coś specjalnie dla mnie, różne jedzenie.
Czyli jest to także problem w Turcji, jeśli się nie je mięsa. A jaki problem spotkał cię na wyjeździe samym? Dlaczego nie chcieli cię wpuścić na pokład samolotu? I jak ta sytuacja się skończyła? Bo wspominałeś na początku naszej rozmowy, że to przedłużyło twój pobyt o 3 dni.
Tak, więc ja wracając do Istambułu, to już byłem na tyle mądry, że sobie tak zaplanowałem, że ja chciałem w Istambule mieć, tam już chyba nie pamiętam, 2 czy 3 dni na Istambuł. No już odpoczynek, już nie rower, tylko odpoczynek. No i bo też plusem podróżowania w styczniu po Turcji jest, że jest, nie ma ludzi, jest się poza sezonem, no ale jest zimno, nie okłamujmy się. I akurat na ostatnie 2 dni zaatakował mnie śnieg. Nie wiedziałem, że w Istambule może być śnieg, ale przyszła taka burza śnieżna, że po prostu śniegu to... No nie powiem, że po kolana, ale no prawie, tak jak teraz patrzę na swoje kolana, prawie po kolana. Więc to był straszny problem, ale dało się go jakoś tam przeżyć, powiedzmy gdzieś tam sobie podróżować, może niekoniecznie rowerem. Co się wydarzyło? Przyjechałem, więc to był jakiś tam pierwszy problem. Autobusy na lotniska były poodwoływane. Przyjechałem na autobus, który miał być, okazało się, że go nie ma. W tym śniegu cholernym musiałem dojechać na inną stację rowerem. Cały przemoczony, ledwo się załapał, powiedzieli, że nie wezmą mojego roweru na pokład, bo to było wiadomo lot bardzo wcześnie, na pokład w ogóle autobusu. Wiem, jak nie weźmiecie, musicie mi go wziąć. No mi go wzięli. Załapałem się na ostatnie miejsce w tym autobusie. Myślałem, że w ogóle będzie pusty. Jakbym pojechał kolejnym, to w ogóle się spóźnił na lot. No i co? Zmęczony, bo nie jadłem śniadania. Wchodzę na to lotnisko i miałem taki koncept, że leciałem do Berlina. I z Berlina chciałem się dostać jakimiś tam pociągami, etc. do Polski. No i jeżeli się robi, miałem jak byk napisane na niemieckiej tam stronie, że nie potrzebujemy testów na COVID, jeżeli się robi tylko tranzyt. No ale linia lotnicza, czy ktoś tam z linii lotniczej powiedział mi, że mnie nie wpuści, bo ja muszę mieć test. A ja mówię, no ja nie muszę mieć testu, robię tranzyt. Niestety na lotniskach jest tak, że jest rozmyta odpowiedzialność i nie możesz się kłócić z kimś tam, bo co ta osoba nie jest decyzyjna, ona dostała prykaz z góry, że tak ma być, no i tak ma być. Byłem strasznie wkurzony, nie chcieli mnie wpuścić, testów nie zdążyłbym zrobić, bo to zabiera czas. Próbowałem coś tam się, no nie powiem, że wykłócić, bo nie ma sensu się kłócić, bo to nie daje żadnej wartości dodanej. Próbowałem bardzo dyskutować z nimi. Udało mi się na tyle, że mówili mi też, że tam byli inni Polacy na tym locie, którzy też nie zostali wpuszczeni, bo też chcieli tranzytować, a nie mieli testu na COVID zrobionego. No to mówię, no nie. Udało mi się na szczęście zrenegocjować z nimi, że mi przedłużyli, że mi zmienili lot. Chociaż teoretycznie no, według nich nie mieli takiej potrzeby. Oczywiście mi stwierdzili, że tylko mi to zrobili, ale kto tam z nimi wie. Zmienili mi lot, no zrobiłem sobie test i poleciałem gdzieś tam 3 dni później. Więc rzeczywiście stresu, którego się najadłem i wszystkiego, to było problematyczne. Doleciałem sobie do tego Berlina. Z Berlina też trzeba było się trochę namyśleć, jak dokładnie wrócić, ponieważ w tamtym okresie, nie wiem jak jest teraz, jeżeli się przejechało przez granicę w publicznym środku transportu, czyli autobusie czy pociągu, no to z automatu się w Polsce miało kwarantannę, nie wiem, 10 czy 12 dni. No to Daniel sobie wykonceptował, że skoro tak jeżdżę tym rowerem, to podjechałem do Görlitz pociągiem, w Görlitz wsiadłem na swój rower, przejechałem tym rowerem do Zgorzelca, w Zgorzelcu wszedłem w pociąg, który jechał z Görlitz, czyli dokładnie tam zaczynał, gdzie ja byłem. No i pytam konduktora, co by było, jakbym z tego Görlitz przyjechał. On, jakbym z nim wsiadł w stacji wcześniej. On mówi, no niestety musiałbym pana spisać, no i kwarantanna. Mimo, że miałem test tam dwa dni wcześniej, czy dzień wcześniej robiony. No ale udało się po tych wszystkich wojażach, po tych wszystkich problemach dostać się do domu, do naszej dolnośląskiej ziemi.
Miałeś też takie wrażenie z samej Turcji, że tam bardzo restrykcyjnie przestrzegają przepisów.
Niesamowicie. Właśnie to było bardzo ciekawe, że jeździłem sobie tym rowerem i jadę przez jakąś wioskę. Widzę 4 panie, które wyprowadzają dzieci w wózkach i one mają maseczki. Wszyscy mieli wszędzie maseczki. Ale rozmawiałem z Turkami tam wieloma czemu, bo tam przepisy przepisami, czasami zamykali drzwi i mnie wpuszczali, po prostu zamykali drzwi i udawali, że wszystko jest zamknięte. Wytłumaczyli mi czemu. Bo się boją policji. Po prostu tam jest dużo bardziej państwo policyjne. I jak ja wytłumaczyłem, że u nas ktoś, nie wiem, będzie się kłócił z policją o to, że on ma nie nosić maseczki, oni mówią, Daniel, tam to, że w Turcji to od razu by nas pałowali i tyle by było z tych kłótni. Więc oni się boją policji. Nie wiem, jak jest teraz, czy tam już się im coś poluzowały to obostrzenie, bo to jednak też był styczeń, a ten świat się zmienia szalenie z dnia na dzień. Ale tak, po prostu było widać, jak wszyscy non-stop, wszędzie maseczki i tego pilnują.
To jest sytuacja, w której się znalazłeś w Turcji w styczniu, ale wiele tygodni później, bo tak naprawdę niedawno, okazało się, że w tym innym świecie, którego także fanem jesteś, w świecie piłkarskim, próbują tutaj nam stworzyć Superligę. To się już wiemy, nie udało, ale...
A nie wiemy jeszcze, czy się nie udało, bo ten Pers to jeszcze chce coś z tym zrobić, ale zobaczymy, co to wyjdzie.
No tak, ale mnie rozbawił najbardziej tweet Mesuta Özila wówczas, który gra w Fenerbahce, choć wciąż za pieniądze Arsenalu tak naprawdę, ale to dygresja. Natomiast on napisał, Superliga jest tylko jedna, bo to jest tak nazywa się Liga Turecka właśnie.
Tak,
no
tak,
i
tak.
Moje pytanie, czy udało ci się w Turcji być też świadkiem tego, jak bardzo tam fanatyczni są kibice?
Jezu, to jest bardzo dobre pytanie na bardzo dobrą opowieść, bo tak, byłem, bo jestem fanem Galatasaray, jeżeli mam wybierać, z tureckich zespołów i mam tam przyjaciela w Turcji, Turka, którego tam spotkałem 8 lat temu i odwiedzałem go, co każdy razem jak tam jestem, to go odwiedzam. I on jest przefanem Galatasaray, ale to przefanem. I wiele lat temu, jak u niego byłem, to poszliśmy na mecz. Teraz to wszystko było zamknięte i w zasadzie to chciałbym się wybrać znowu do Turcji w tym roku na taki przedłużony weekend do samego Istanbulu. Jednym z celem byłoby właśnie pójść na mecz. Ale poszliśmy na ten mecz Galatasaray i żeby wytłumaczyć fanatyczność kibiców, to powiem, że nie tyle nie można było wynieść, nie wiem, jakichś butelek, etc., jak u nas by sprawdzali. Tam na mecz nie można wnieść nawet monet ze sobą. Nie można mieć monet w portfelu, żeby nie rzucać w piłkarzy.
No tak, jest to rzeczywiście powód zrozumiały z drugiej strony, bo ja pamiętam historię jednej z drużyn polskich, która grała mecz wyjazdowy w Grecji o właśnie spadających monetach.
Okej, okay, to nie, nie. No, też pamiętam, że w Polsce przecież jak Wisła grała, to rzucali nożem, tak? W Baggio.
Tak, nóż w głowie Dino Baggio, to zdarzenie
inny
stało
poziom.
Się też tytułem, tak. No, miejmy nadzieję, że jednak kibicowanie wróci w bardziej cywilizowanej aurze.
Tak.
Wtedy, kiedy już będzie można rzeczywiście kibicować z powrotem. Rozumiem, że jeśli będzie taka możliwość, to wybierzesz się do Wrocławia na mecz Polska-Rosja już w czerwcu. A jakie masz zaplanowane kolejne podróże?
Wiesz co, no jak jesteśmy przy piłce nożnej, to na pewno chciałbym pojechać jednak do Sankt Petersburga. I jak ta Superliga upadła w dwa dni, co jest niesamowite, nie widziałem, żeby coś tak szybko się pojawiło i zniknęło, taka rewolucja w piłce nożnej, tak ogromna i tak szybko umarła. To było niesamowite. Po prostu z godziny na godzinę śledziłem tą relację, co się dzieje. Ale byłem przekonany też, że będzie to jednak nasze euro w Anglii tylko. Tak myślałem, nie? Bo były też takie głosy, że wszystkie mecze będą w Anglii. No i wtedy bym chciałem tam jechać. No ale na ten moment chciałbym bardzo w tym czerwcu pojechać do tego Petersburga, bo to dwa mecze Polski i fajnie by to było zobaczyć. Z innych takich planów, no to naprawdę wszystko zależy od tego, jak będą otwarte granice i wszystko. Ale bardzo mam takie dwa plany podróżnicze, które czekam właśnie na odpowiedni moment. Pierwszy to jest chciałbym wziąć mój rower do Gruzji i przez Gruzję, Armenię, Azerbejdżan do Teheranu pojechać. To by było 2-3 tysiące kilometrów, więc trochę więcej by mi zajęło, ale mam takie marzenie. Drugim jest, uwaga, wziąć mój rower do Japonii i jeździć po Japonii rowerem. Bo powiem ci, że tak ostatnio no, jednak nie mam tak dużo czasu na podróże, bo praca wymaga. I zdałem sobie sprawę, że na ostatnie 5 moich większych podróży, 4 były na rowerze. I czemu? Czemu tak preferuję ten rower? Bo jak się jest bez żadnego środku transportu, bez samochodu, bez niczego, no to człowiek jest niesamowicie uwiązany. To jest pierwszy powód. Drugi jest, więc rower daje tą wolność. Ale drugim jest to, że jak się chodzi, to się doznaje całego świata wokół perspektywy i odczuć, ale to jest strasznie wolne. A z drugiej strony w samochodzie, no to człowiek nie czuje wszystkiego wokół. Więc rower do tego spełnia się znakomicie. Trzecią rzeczą jest to, że ten rower daje mi szansę zrobienia zawsze też wysiłku. A jak ustaliliśmy, no nie mogę usiedzieć po prostu na miejscu. Nic nie robienie jest najbardziej męczącą rzeczą, jaka istnieje dla mnie na świecie. Potrzebuję się gdzieś wyżyć. Więc zauważyłem, że ten rower no, powoli staje się chyba moim takim głównym pomysłem na podróże. Chyba, że jakieś góry czasami się zdarzą, to też. I nawet zacząłem sobie rysować ostatnio, zdałem sobie sprawę, że jak kiedyś jechałem z Polski do Istambułu rowerem, to było 4 lata temu, jechałem z Polski do Anglii rowerem, jechałem przez tam pół Włoch rowerem, teraz pojechałem z Antalyi do Istambułu, to zacząłem sobie rysować mapę, trasę i gdzieś mi kiełkuje w głowie, żeby nie zrobić sobie takiego życiowego projektu łączenia tych tras, no i zrobienia podróży rowerem dookoła świata. Mam nadzieję, że wtedy porozmawiamy.
Ja coś czuję, że po wielu z tych podróży będziemy mieli okazję spotkać się ponownie, a dzisiaj dziękuję za tę pandemiczną relację z Turcji. Daniel Kałuża był ponownie gościem podróży z Radiem Rami, naszym przewodnikiem. Dziękuję.
Dziękuję również i zapraszam wszystkich na Daniel Going Places, czy na Instagramie, czy na Facebooku.